Adami się tu wstanie. Bo wszyscy słuchają, a jeden mówi, ale żeby powiedzieć, żeby to wyszło jakieś zbudowanie, żeby ktoś osiągnął jakąś lekcję z tego, to właśnie trzeba coś takiego szykować. I ja myślę, że każdy wykład, który nie jest powiedziany, to po to, aby właśnie coś się nauczyć i jakieś lekcje z tego wyciągnąć dla siebie. I ja myślę, że i teraz postaram się pewne rzeczy poruszyć ze Starego Testamentu, a przeważnie o jednym mężu, który właśnie takie rzeczy czynił. I mamy, braterstwo, zapisane to i za podstawę tematu weźmiemy z listu do Efezów, pierw. 4:32 pisze tak. Będziecie jedni drugim, bądźcie jedni drugim dobrotliwi, miłosierni, odpuszczając sobie, jako i wam Bóg odpuścił w Chrystusie. I tu właśnie tak wspomina, że jako nam Bóg odpuścił w Chrystusie, takimi wy bądźcie. A w Przypowieściach Salomonowych w 8:17 pisze tak. Ja miłuję tych, którzy mnie miłują, a którzy mnie szukają rano, znajdują mnie. I to, braterstwo, to co z listu Efezów przeczytałem. Będziecie jedni ku drugim dobrotliwi i miłosierni. I właśnie przeczytam i zastanowimy się nad pewnym wydarzeniem, które było w narodzie izraelskim. I właśnie, czy mamy w Piśmie Świętym wspomniane o takiej dobroci i miłości? Mamy, braterstwo, wiele takich mężów, którzy starali się Bogu służyć i okazać wiele dobroci i miłości. To nie jeden, ale było wiele. Ja wspomnę o jednym. A ja, braterstwo, przypomnę jedno wydarzenie za czasów Dawida. Braterstwo się mogło już teraz domyślić. Braterstwo, Pismo Święte pozwala nam wniknąć w charakter i pokazuje nam jego przymioty, to jest króla Dawida. A czynimy go jakim? Czynimy go mężem według serca Bożego. Tak było o nim powiedziane. Braterstwo, Dawid, zapominając krzywdy, jakie mu wyrządził król Salomon, Saul. Gdy król Saul w ostatnich kilku latach swego panowania czyhał na jego życie, Dawid zaś przez wzgląd na okazaną mu przyjaźń przez Jonatana, syna Saula, miał jakoby obowiązek wdzięczności. Braterstwo, znają to wydarzenie, że Saul i Jonatan zginęli na wojnie. Ale Dawid miał na uwadze, co? Odwdzięczyć się pewnym dobrodziejstwem rodzinie Jonatana, syna Saulowego. On to już miał tak jakby zakodowane, że ja muszę się odwdzięczyć za Jonatana. A że Jonatana nie było, to choć jego rodzinie. Nie uczynił, braterstwo, to zaraz. Dlaczego? Bo był zajęty sprawami królestwa. Bo on właśnie zaczął królować. A tak samo w tym czasie odprawiał jeszcze wojny, a może i zapomniał o tym. Było to jeszcze wszystko nieuporządkowane, bo Dawid w tym czasie królował tylko nad jednym pokoleniem, nad Judą. 7 lat królował. A nad resztą pokoleniem królował syn Saula Izbozet. Bo Jonatan zginął wraz z ojcem na wojnie. Dopiero po śmierci Izbozeta wszystkie pokolenia udały się do Dawida i mówiły: króluj nad nami. I teraz, drogie braterstwo, po kilkunastu latach uprzytomniał sobie Dawid o pewnym zobowiązaniu wobec Jonatana, swego przyjaciela. I umysł Dawida został rozbudzony co do jego odpowiedzialności do tych, co go otaczali, opieką, gdy był w trudnych warunkach. Czuł się jakby jakiś odpowiedzialny za to, że zobowiązał się, a jeszcze tego nie dokonał. I teraz Dawid zastanawia się, czy jest ktoś z rodziny Saula, i tutaj jest braterstwo, w dalszych słowach zauważymy spełniające te słowa, co przeczytałem na początku. Bądźcie jedni ku drugim dobrotliwi i miłosierni. I teraz braterstwo, Dawid wzywa do siebie jednego ze sług Saula o nazwie Syba. Kto czytał może niedawno albo kiedyś i przypomina sobie to wszystko, ale to jest takie troszkę przerażające, bo ja potem wytłumaczę, dlaczego to tak było. Wzywa Saul, że sług Saula o nazwie Syba. I ten mąż przychodzi do Dawida, ale pod strachem. I dlaczego pod strachem? Bo myślał, że Dawid chce się z nim rozliczyć, bo był sługą Saula. Dawid pyta się Syby, czy ty nie wiesz o pozostałych z rodziny Saula, którzy żyją? Król pyta, trzeba prawdę mówić, choć z bojaźnią. Zaraz braterstwo się dowiedzą, dlaczego z bojaźnią. Bo w owym czasie był taki zwyczaj, gdy królestwo objął nowy król, to wszyscy członkowie poprzedniej rodziny królewskie byli wybici. Miał się czego bać? Miał się czego bać, gdyby król Dawid postąpił w ten sposób. Aby żaden nie mógł rościć pretensji do korony. Dlatego byli wybici. I dlatego spodziewano się, że Dawid postąpi według tego zwyczaju. I z tego powodu miejsce przebywania syna Jonatana trzymano w tajemnicy. Tak, że król Dawid nie wiedział. I teraz, kiedy Dawid pyta się, czy ty nie wiesz, czy się ktoś został z rodziny Saula, Syba ze strachem, ale odpowiada, wiem, że znajdował się jeszcze przy życiu syn Jonatana. I teraz, braterstwo, Syba opowiada całą historię jego życia. Że kiedy przyszła wieść o śmierci Saula i Jonatana, mamy zapisane 2 Samuelowa 4:4. Pielęgniarka, którego wychowywała, uciekała z nim i upadł na ziemię. I uszkodził sobie nogę i jest kulawy, a na imię ma Mefibozet. Syba powiedział całą prawdę. Całą historię opowiedział królowi Dawidowi. Syba dalej nie wie, co król Dawid chce uczynić. Wszystko już na jaw wyszło. I teraz nie wie, co z tego będzie. I teraz król Dawid poinformował Sybę, że ja pragnąłbym wyświadczyć pewne dobrodziejstwo potomkowi Saula. I pyta Dawid, gdzie on się znajduje. Syba opowiada królowi. Wszystko opowiada, ale Syba dalej nie wie, co z tego wyniknie. Może to jakieś jest podejście tego. I teraz Syba mówi, oto jest w domu Machira, syna Amnijowego w Sedebarze. Już teraz wszystko mu powiedział. Braterstwo, dlaczego ja wspominam tę historię? Bo później dojdziemy do pięknej historii miłości i dobrotliwości Dawida do Mefibozeta. Braterstwo, cała tajemnica wyjawiona i teraz czekają, jak Dawid postąpi. Czy postąpi według tego zwyczaju, jak poprzednio mówiłem? Braterstwo, Mefibozet, będąc kulawy, i też wiedział, że król Dawid zna już miejsce jego przebywania. nie mógł postąpić inaczej, jak tylko stawić się na pałac królewski, a co będzie, to już trudno. Innego wyjścia nie ma. I teraz, braterstwo, jego obawa była w tym, że słowa królewskie mogą być zdradliwe. Być może, żeby to może na kogo innego króla trafiło, to by mogło tak być. Że obietnica, hojność przez króla może być nieprawdziwa. Dlatego rozbudziła się w nim obawa i strach. I miał rację, tak każdy jeden postąpił. A on w tym czasie był już dorosły mężczyzna. Braterstwo, gdy przyszedł Mefiboset do króla i ukazał się przed obliczem jego, musiał przyjść, bo innego wyjścia nie było. I wiecie, co zrobił? Upadł do stóp jego i mówi takie słowa: oto sługa twój. Braterstwo, król Dawid, widząc strach na jego twarzy, długo nie czeka, ale od razu mówi: nie bój się. Od razu go pociesza i mówi dalej: bo zapewne uczynię z tobą miłosierdzie dla Jonatana ojca twego. Daje mu już pocieszające słowa, żeby się nie bał. Na pewno by mu wystarczyły te słowa, co mu powiedział już, ale Dawid jeszcze dodaje, jeszcze do tych słów coś dodaje. A nie tylko to, ale przywrócę ci wszystką rolę Saula, dziadka twego. Jeszcze to bogactwo po dziadku twoim dostaniesz. I jeszcze mówi dalej: a ty będziesz jak chleb u stołu mego zawsze. Tak. I nie należy nam rozumieć tej sprawy jakoś coś mało znaczące. Dlaczego? Bo Dawid miał synów, które należało się od dziedziczenia władzy królewskiej. A gdy wprowadził obcego człowieka do rodziny swojej i który jadł u stołu jego, było braterstwo szkodliwe dla ich rodzinnego dobra. A dlaczego? Bo ten obcy według zwyczajów ówczesnych miał już prawo do tronu. Nawet większe od samego króla Dawida, bo był wnukiem królewskim. Braterstwo, co byśmy mogli zauważyć u króla Dawida, że on nie uczuwał żadnej bojaźni? Tak miał on zupełne zaufanie, że królestwo nie będzie od niego odjęte ani od jego potomstwa. Widzimy, że i wszyscy członkowie jego rodziny mieli zaufanie do Dawida. Widzieli, jak on postępuje z tym wszystkim i nie obawiali się. I poważali jego rozsądzanie spraw rodzinnych jako głowy domu. Zauważyli, że ten, który umiał być tak dobrym dla syna swego zmarłego przyjaciela, zapewne będzie nie mniej dobrym i spełniomyślnym wobec członków własnej rodziny. Braterstwo, to było pokazane w rodzinie cielesnym Izraela. Przykład wdzięczności i miłości dla drugich. Braterstwo, a jakby się miała sprawa Izraelitów duchowych, czy moglibyśmy wyciągnąć lekcję dla siebie? Braterstwo, jak my mamy zapatrywać się na sprawy duchowe Izraela? Czy mamy coś do czynienia, aby okazać miłosierdzie, aby okazać przeciw drugiemu uczucie wdzięczności? Czy mamy coś tak do czynienia? Braterstwo, nawet najbardziej rozwinięci bracia, poświęconych Panu, mogą wyciągnąć korzystne lekcje z wydarzeń niniejszego rozważania. Jak się mówi, przyjaciel w potrzebie jest prawdziwym przyjacielem. Jonatan był przyjacielem Dawida. Gdy Dawid znajdował się w potrzebie, gdy mu groziła śmierć, Jonatan udowodnił zacność swego charakteru, swoją wierność zasadom sprawiedliwości, a także wierności i Bogu. Na tym czasie, gdy Bóg odjął władzę królewską od jego ojca i od niego, aby ją dać Dawidowi. Tak samo braterstwo, przyjaźń Dawida została okazana biednemu, chulawemu człowiekowi. Dawid, teraz widzimy, odwdzięcza się, który żył w ukryciu i w bojaźni, że w razie rozpoznania groziło mu niebezpieczeństwo, utratę życia. Braterstwo, tu nam pokazuje, że Dawid szukał za sposobnościami, aby czynić dobrze i czynić dobrze to, co trzeba szukać. Co nam to przypomina? I że nasze usposobienie powinno być podobne. Że nie powinniśmy czekać, aż okoliczności nas zmuszą do czynienia dobrze. Ale co? Jeśli tylko zauważymy, utrapienie drugich powinno nas nakłonić do pośpieszenia im z pomocą. Tak, braterstwo, takie są rady Słowa Bożego. I tak należałoby czynić, tak pisze kaznodzieja Salomon przy powieściach. Oko dobrotliwe toć będzie ubłogosławione, bo udziela chleba swego ubogiemu. A w 19 i 17 wierszu pisze i dodaje do tych słów, ale nabrały większej mocy i pisze tak. Panu pożycza, kto ma litość nad ubogim, a on mu za dobrodziejstwo jego odda. Widzimy, że Bóg właśnie wynagradza za takie rzeczy. Braterstwo, szczodrobliwość to jest zaleta Boża. I kto jest szczodrobliwy, postępuje po Bożemu. I teraz, braterstwo, nie jest to tak proste i łatwe, to tylko właśnie, braterstwo, powiedzieć. To można, ale wprowadzić w czyn, to trzeba mieć, jak to się mówi, nieraz wrodzone, a resztę to trzeba dopracować. To nic lekko nie przychodzi. A jeśli nieraz chcemy dobrze czynić, to przeciwnik stara się jeszcze nam pokrzyżować plany, odwrócić to, żeby jeszcze wyszło gorsze zło. Braterstwo, święty apostoł pisze, że Bóg spojrzał na ziemię i widział wzdychanie więźniów. Ludzkość, braterstwo, w jej stanie grzechu zdegradowana i zamierająca. I zauważył, że polegali jedynie na nim i że tylko ramię jego mogłoby ich zbawić. Braterstwo, to ramię to Jezus, Chrystus, to nasz Pan, zostało objawione ludowi. Bo tak pisze prorok Izajasz w 52 rozdziale, a w 10 wersecie pisze tak. Wysmuknął Pan ramię świętobliwości swej przed oczyma wszystkich narodów. Tak, Bóg wysmuknął właśnie to swoje ramię, to swoje pomoc, aby właśnie pomagać temu ludowi. Po co wysmuknął? Aby oglądały wszystkie kończenie ziemi zbawienia Boga naszego. Tak, Bóg właśnie wysmuknął to ramię, aby właśnie to zbawienie dla narodu przyszło. Braterstwo, a w dzisiejszym czasie dużo jest takich, co znają ramię pańskie. Prorok Izajasz w 53 rozdziale, w 1 wersecie pisze. Któż uwierzył kazaniu naszemu, a ramię pańskie komu objawione jest? Mówi, któż uwierzył? Czy dużo jest takich, którzy starają się, aby uwierzyć? Braterstwo, to ramię pańskie jest znane po części. Tylko tym, co szukają Jego pomocy. Dlatego Pan Jezus do swoich uczniów mówi, A mamy zapisane w Ewangelii Mateusza, 5 rozdział, a 44 werset. Ale ja wam powiadam, miłujcie nieprzyjaciele wasze, błogosławcie tym, którzy was przeklinają. Dobrze czyńcie tym, którzy was mają w nienawiści i módlcie się za tymi, którzy wam złość wyrządzają i prześladują was. Braterstwo, miłujcie nieprzyjaciele wasze. Czy to jest taka mała rzecz? Miłować tego, który mi chce źle uczynić? Braterstwo, a teraz a postępek Dawida do Saula. Tyle, co Saul musiał złego zrobić. A Dawid mówi, nie ściągnę ręki na pomazańca pańskiego. To nie znaczy, braterstwo, abyśmy miłowali tą miłość, to co się miłuje braci. Lecz być gotowym czynić im dobrze, jest to miarą doskonałej miłości. I teraz, braterstwo, zgodnie z tą naszą szczodobliwością, gotowość do wspomagania powinna ograniczać się tylko do tych, którzy nas miłują. Ona ma iść dalej. Ma obejmować nawet nieprzyjaciół, bo jak Słowo Boże mówi. Bo cóż za pożytek macie, jeśli miłujecie tych, co was miłują? Czy mamy za to jakąś nagrodę? Bo święty apostoł w swoim liście do Rzymian tak pisze. 12 rozdział, 20 werset. Jeśli tedy łaknie nieprzyjaciel twój, nakarm go. Jeśli pragnie, napój go, bo to czyniąc, będzie rozpalone zgarniesz na głowę jego. Braterstwo, a my to czyniąc, będziemy dziećmi czyimi? Ojca, który jest w niebiesie. Będziemy objawiać, że posiadamy usposobienie, czyli umysł Chrystusowy. Ale to trzeba nad tym pracować. Trzeba nad tym pracować, ale to usilnie nawet. Bo on to czynił, który umarł za nas, gdyśmy byli jeszcze nieprzyjaciółmi. On nie umarł za przyjaciół, za swoich, ale za nieprzyjaciół. Przecież to tak, jak już wspomniałem, że nie możemy czynić jednakowej miłości i wspaniałomyślności wobec wszystkich. Bóg szczególnie miłuje tych, którzy są w społeczności z Nim. I tak powinno być z nami. Lecz nasza miłość, sympatia i gotowość wspomagania nie powinna się ograniczać tylko do takich, co nam dobrze czynią. Bo Bóg zaleca swoją miłość ku nam za wzór. A w czym to był pokazany? A w tym, że Jego Syn Chrystus umarł za sprawiedliwych, za niesprawiedliwych. I braterstwo, Pan Jezus powiedział takie słowa, mamy zapisane w Ewangelii Łukasza. Albowiem jeśli miłujecie te, którzy was miłują, jakoż łaskę macie? Braterstwo, Bóg zaleca swoją miłość ku nam za wzór. A miłość ta okazana była w tym, że Jego Syn Chrystus umarł za niepobożnych. I teraz, braterstwo, w postępowaniu Dawida przejawia się sprawiedliwość i szczodobliwość. A dlaczego? W czym to można zauważyć? Dawid nie łakomił się na posiadłości Saulowe. Nie użył swojej wazy, aby je przywłaszczyć sobie. A mógł to zrobić. Ale zrobił to całkiem odwrotnie. Załatwił sprawę tak, że wszystkie dochody z posiadłości Saulowych miały się dostać na jego wnuka, na wnuka Izbożeta, który miał równocześnie i stale korzystać z hojności stołu królewskiego. Miały te wszystkie bogactwa iść dla niego, ale tak samo jeszcze korzystał ze stołu królewskiego. Bratestwo, ale w tym się kryje jakaś nauka dla nas. Czy byłaby przez Boga uznane, gdybyśmy my tak czynili? A w wypadku Dawida pomaga nam zrozumieć, czemu on był miłowany przez Boga. Mąż jeszcze był nazwany mąż według serca mego. To Bóg tak powiedział. Braterstwo, Dawid nie zadowalniał się tylko tym, że chce komuś dobrze czynić. Że chce komuś dobrze uczynić, jeszcze tym się nie zadowalniał. Ale coś więcej. On szedł wyżej. On szukał. To nie, że się mu tam nastąpiło, ale on szukał okazji do czynienia dobrze. Wprowadzał swoje piękne myśli i hojne motywy w praktykę. I przez to jakoby wyciskał głębokie ślady, które wskazywały właściwą drogę. Drogę milionom osób, które od onego czasu badały te święte zapiski. Jeśli ktoś teraz czyta, ktoś się zastanawia na tym, to widzi i może z tego wziąć lekcję, jak człowiek powinien według drugiego człowieka postępować. Drogę milionom ludzi właśnie, którzy jeśli by chcieli, to by mogło z tego skorzystać. A my też przyswajamy sobie te piękne rady i nauki. I chcielibyśmy ich w czym wprowadzić. Jak wcześniej wspomniałem, szukać okazji, uczynić coś dobrego. Tak jak starał się właśnie czynić Dawid. Jest wyrażona taka myśl ogólna, że szczególnie powinniśmy być zainteresowani jedni w drugich, bo tak pisze w liście do Efezjan, 4 rozdział, 32 werset. I pisze tak. Bądźcie jedni ku drugim dobrotliwi, miłosierni, odpuszczając sobie wzajemnie, jako wam Bóg w Chrystusie odpuścił. Braterstwo. Są to słowa prawdziwe, i to nie jest od nas wymagane. Jest to od nas wymagane. Ale w życiu naszym codziennym czasami nie wychodzi. No nieraz chcielibyśmy tak. Ale w życiu jest różnie. A czy my nie mamy z tym walczyć? Czy my mamy ulegać temu złu? Braterstwo. Bo to wszystko pochodzi od przeciwnika, a nad tym pracuje i on nad tym pracuje, aby jak najwięcej zrobić, ale odwrotu i zamieszania. I dlatego, braterstwo, święty apostoł Paweł w liście do Żydów w 12 rozdziale 15 wersecie pisze i napomina, nie tylko, że pisze, ale i napomina, upatrując, żeby kto nie odpadł od łaski Bożej, a żeby który korzeń gorzkości nie podrósł, a nie przekaził i przezeń, aby się ich wiele pokalało. Braterstwo. Ten korzeń gorzkości czasami zawita do naszych serc. A korzeń, to możecie sobie wyobrazić, jeśli on się zakorzeni, czy to jest łatwo usunąć? A jeśli zawita do naszych serc? Braterstwo, ale nie dajmy mu urość w górę. A co trzeba zrobić? Wyrwać z korzeniami. Bo przeciwnik ludu Bożego stara się na różne sposoby, aby poróżnić nieraz z małych rzeczy, a w końcu wychodzą wielkie. Zazwyczaj tak się nieraz dzieje. Z małych rzeczy są później wielkie. I teraz, braterstwo, przypatruję się na życie świata. To ten chłód, zatwardziałość tego świata pogrąża wielu w żałobę. To, co się teraz dzieje, to ludzie już rozmyślają na tym. I jak wspominam, zachodzą w żałobę. Nawet więcej, aniżeli jest im to potrzebne. Apostoł oświadcza i mówi, że wszystko stworzenie wespół zycha i boleje, oczekuje za kim? Za królestwem. za Królem Chwały, który dokona restytucji i naprawienia wszystkich rzeczy. Te wszystkie trudności i kłopoty się skończą. To dlatego, braterstwo, już teraz, tu w tym czasie, częścią naszej misji każdego członka ciała Chrystusowego powinno być. A co powinno być? Aby trudności napotykane na tym świecie, które przechodzi ludzkość, powinniśmy uśmierzać, nie dodawać im jeszcze otuchy, ale powinniśmy uśmierzać w miarę możliwości. I każdy może coś uczynić dobrego w tym kierunku. Choćby nawet wypowiadanych pocieszających słów. I my, braterstwo, radujemy się z nadchodzącego Królestwa, naszego Pana, gdzie święty apostoł pisze w Dziejach Apostolskich, 3:20-21, gdzie wspomina, że to Bóg powiedział, ale przez usta wszystkich świętych swoich proroków od wieków, że przyjdzie błogosławiony czas dla całej ludzkości. A my teraz, braterstwo, mamy odpuszczać jedni drugim. Ale co chodzi? Trudność jest to odpuszczać. Jak to odpuścić? Mamy odpuszczać. Nawet w modlitwie mówimy, odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy. Mamy, braterstwo, odpuszczać w sercach swoich. Mamy dążyć do doskonałości. Niektórzy nie wiedzą, jak to dokonać. Jak to uczynić? A czy tylko niektórzy upadają? Nie. Święty apostoł Jakub w 3:2 pisze tak. Albowiem wielu upadamy. Wszyscy. Nie ma tak, żebyśmy nie upadali. Wszyscy upadamy. Tak, braterstwo, my wszyscy upadamy, bo i święty apostoł Paweł w liście do Rzymian, 3:10 pisze tak. Jako napisano, nie masz sprawiedliwego ani jednego. Braterstwo, my upadamy, ale jest rzecz dobra, gdy widzimy swój upadek. To jest ważne. Gdy widzimy swój upadek i jest rzecz dobra, kiedy się znów podnosimy. Upaść tak, upadamy, ale jest rzecz dobra, kiedy upamiętamy się i podnosimy się z powrotem. Bo przy powieściach Salomonowych w 24:16 pisze tak. Bo choć 7-kroć upada sprawiedliwy, przecież zaś powstaje. Trzeba się upamiętać. Trzeba zrozumieć, że tak nie jest dobrze. Trzeba czynić dobrze. Ale jest powiedziane, ale niepobożni upadają w co? W nieszczęście. Dlatego to jest nasza praca nad samym sobą. A na więcej pracy to trzeba nakładać przed swoim sercem. Bo w przypowieściach Salomonowych 16:32 pisze: lepszy jest nierychły do gniewu, niżeli mocarz, ale kto panuje na serce swoim, lepszy jest, niżeli ten, co zdobył miasta. I widzimy tutaj, jakiej trzeba wielkiej walki, jakiej trzeba wielkiego zastanowienia się. Bo zdobywanie miasta to sam nie zdobywa, ale zdobywa wojskiem. A panować nad sercem swoim, to co, pomaga mu ktoś? To mu nikt nie pomoże. To jest praca osobista i codzienna. Nie tylko raz, ale codzienna. Profesor, Wierny Sługa, 5 tomie, strona 125, wspomina, że jedną z największych walk, którą mają do zwyciężenia ci, co postępują wąską drogą, to co jest? Jest walka przeciw sobie, by podnieść własną wolę pod wolę Bożą. I tutaj właśnie wspomina, że tyle mamy trudności i tyle walki, abyśmy panowali nad swoim życiem, nad swoim charakterem, nad swoje ja. A to ja, braterstwo, tak krótkie słowo, trzymać, badać własnym sercem, a także i umieć pohamować powstające ambicje które są nawet naturalnym dla doskonałego człowieka. A tak samo braterstwo być i umieć zagasić tego rodzaju rozpalający się ogień i oddawać swe ciała jako ofiarę żywą na służbę Boga i dla sprawy Bożej. I wspomina dalej, że takimi były próby naszego Pana. To nie my tylko, ale i nasz Pan przychodził takie różne próby i doświadczenia, które On odniósł zwycięstwo, a za zwycięstwo został pokryty chwałą. Braterstwo, podobne też doświadczenia są także i Jego braci. Im więcej starzamy walk, tym więcej jesteśmy obdarzani miłością i sympatią od Boga, a tak samo i od tych, którzy są Jego. A drugi nasz tekst, użyty na wstępie mojego tematu, też ma tu dobre zastosowanie. Bóg mówi: ja miłuję tych, którzy mnie miłują, a którzy mnie szukają rano, znajdują mnie. Tak Bóg zawsze idzie z pomocą tym, którzy Go miłują, dopomaga im w rozumowaniu Jego słowa. I Bóg ubolewa nad tymi, jeśli im się dzieje krzywda. Bo jest tak napisane, że jeśli się ktoś was dotyka, to jakoby się dotykał źrenicy oka mego. Bóg nie jest, braterstwo, obojętny na krzywdę swego ludu. Druga część tego wersetu, który mnie szukają rano i znajdują mnie. Jak to rozumieć? Którzy szukają mnie rano. Rano czy wieczór? Co jest lepsze? Czy na początku naszego młodego życia, czy wieczór na starsze lata? Co jest Bogu przyjemniejsze? Te stare twarze zgrzybiałe, czy te młode serca, którzy chcą, którzy pragną Bogu służyć? I to dla Niego jest przecież lepsze, bo o wiele się więcej nauczy, wiele zrozumie. Rano jest lepiej rozpocząć tę drogę. Jest tak napisane: pamiętaj na Stworzyciela we dni młodości Twojej, pierwej, niż nadejdą lata, które rzeczy nie podobają mi się. I tu wyjaśnia, co się na starość może podobać. Drugi werset podobny, przy powieściach Salomonowych. Świt młodego według potrzeby drogi jego. Młody tak, jeszcze go trzeba uczyć, trzeba go ćwiczyć i on zrozumie. I te braterstwo, te młode serca, tak wcześnie oddane Bogu, zapewne dostąpią błogosławieństwa i unikną niejednego zła. Wiemy, że jeśli dzieci, które są wychowane w domu chrześcijańskim, ile one tych różnych przywar, nawet tych przekleństw, tego wszystkiego, nałogów, ile one są ochronione od tego, ile się odzwyczają. Nie mają w sobie już wżyte. A jeśli na stare lata, ile on musi walczyć nad tym swoim życiem, aby to od siebie odsunąć. I teraz, braterstwo, jak wspomniałem, że w tym młodym wieku wielu z tych maluczkich, w których w młodości rozpoczęło się szukanie Boga, prędko dochodzili do prawdziwej znajomości. Dlatego modlitwa naszego Pana była: za kim się modlić? Mamy zapisane w Ewangelii Jana: ja za nimi proszę, nie za światem. Bo za światem nie prosił. Proszę, ale za tymi, któreś mi dał, bo Twoi są. Teraz to podobnie i nasze modlitwy nie potrzebują być za ludźmi tego świata. A dlaczego? Bo nie jest na to czas, aby wszyscy teraz poznali i zrozumieli. Dla całej ludzkości, braterstwo, jest czas tak samo błogosławiony, kiedy nastanie ustanowione Królestwo Chrystusowe z Jego chwalebnymi sposobnościami. Ale opowiadać o tym Królestwie, gdzie się nadarzy sposobność, to trzeba. Czy on zrozumie, czy on pozna, czy nie, ale opowiadać to trzeba. On se kiedyś wspomni, że ja takie słowa słyszałem, ale ja nad tym się nie zastanawiałem. Świadectwo o Chrystusie trzeba wydawać. I dlatego mamy prosić o mądrość, o łaskę, abyśmy umieli przedstawić boskie poselstwo jak w najlepszy sposób. Nie tylko słowami, ale i przykładem. Bo jak to mówią, że czyny głośniej mówią niżeli słowa. W codziennym postępowaniu z naszymi bliskimi i wszystkimi. Bo tak jak na początku wspomniałem, że Dawid co? On tylko to czynił, że się nie miał innego wyjścia. On szukał za sposobnościami, aby właśnie dobrze czynić. I dowiadywał się, aby uczynić co dobrego. I to jest także naszym przywilejem i okazją na tym świecie. Apostoł mówi nam coś więcej. I wystawia przed nami najwspanialszą rzecz, na którą wszystkie nasze myśli mają być zwrócone. I wszystkie nasze nadzieje mają być skoncentrowane jako w skarbie przewyższającym wszelkie skarby świata. I apostoł określa te nadzieje, że umiłowania te, dążenia tymi słowami, oczekując onej błogosławionej nadziei i objawienia chwały wielkiego Zbawiciela. My to właśnie oczekujemy, tej błogosławionej nadziei i objawienia chwały tego wielkiego Zbawiciela. To też ja życzę tak samo tego wielkiego błogosławieństwa Bożego, czego i sam pragnę. Dziękuję.